No to jesteśmy live. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór szanownym naszym słuchaczom i słuchawkom. Witamy Was w 51. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. A witają Was Adam Herkle
i Adam Lange. Cześć.
Króciutko ogłoszenia duszpasterskie. W zasadzie chcemy Wam tylko powiedzieć to, co zawsze. Podcast pod live.zaufana3strona.pl i wracamy do naszego programu. Ja wiem, że po prostu słuchacie nas od 51 odcinków i nie ma sensu powtarzać Wam w kółko tego samego. Za to, co dzisiaj mamy innego? Dzisiaj mamy nowego gościa. A dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Jachowicz. Zapraszamy Łukasza, zwanego również Hany. Cześć Hany.
Cześć Adamie, cześć Adamie. Cześć wszystkim.
Hi Hany.
Nie mogliśmy się powstrzymać.
Nie jesteście szczególnie oryginalni.
Z tego również zdajemy sobie sprawę, w ogóle nam to nie przeszkadza. Łukaszu, powiedz w ogóle, kim ty jesteś? Jak się przedstawiasz? W której czapce chodzisz? I co mówisz, jak ją zdejmujesz, witając się ze swoimi rozmówcami?
O Jezu, czapeczek to ja mam kilkanaście i dzisiaj mogę być ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa, jak mnie czasem przedstawiają w radiu, najczęściej to mnie przedstawiają jako eksperta do spraw nowoczesnych technologii. I wtedy opowiadam o absolutnie wszystkim, od automatycznych oczyszczaczy do kuwet, bo takie się pytania zdarzają, przez jakieś takie bardzo zaawansowane ataki, ale wtedy już staram się założyć czapeczkę jakąś związaną z cyberbezpieczeństwem, którym się zajmuję zawodowo. Bywam też podcasterem, nie wiem, pilotem, ojcem. Znaczy ojcem to raczej jestem cały czas, z tego co wiem.
Z przerwą na podcasty.
Kiedyś byłem bardzo zaangażowanym w różną działalność związaną z tym, żeby informatyzacja naszego pięknego kraju szła w dobrym kierunku. No to kierunek mniej więcej udało się nadać, gorzej z pędem jest jak jest, ale nie jest bardzo źle, mogło być gorzej. No to są te moje podstawowe czapeczki, czyli człowiek, historyk cyberbezpieczeństwa, ładnie to brzmi?
No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie.
Człowiek orkiestra. Ja bym to skwitował właśnie, że jesteś człowiek orkiestra, tak? I
nawet jest keyboard z tyłu, jak widzimy.
Tak. Jest keyboard, są syntezatory, bo keyboard robi wyłącznie za klawiaturę, tam są syntezatory, gitara się widzę przewija tam w tle. Jest trochę tego bajzlu.
No, czyli nie do końca posprzątałeś. Dobrze, Łukaszu. Łukaszu, opowiedz nam, jak w ogóle zaczęła się ta cała przygoda z komputerami, tak? Jak stawiałeś te pierwsze kroki, nie wiem, grałeś, psułeś coś, kodowałeś, lutowałeś. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
Szykując się do dzisiejszego odcinka, to posprzątałem biurko częściowo i znalazłem tam egzemplarz Pixela jeszcze zafoliowany z 2018 roku, musiałem go przegapić przy lekturach i znalazłem tam między innymi taki felieton, gdzie zaczynało się od tego, że jak ludzie mówią, że jesteś, że czasy twojej młodości to były te legendarne czasy, to znaczy, że jesteś stary. No więc ja chciałbym sięgnąć do tych czasów legendarnych, kiedy jeszcze nie było komputerów w każdym domu. Ja miałem to wielkie szczęście, że moi sąsiedzi mieli rodzinę w Wielkiej Brytanii i zdarzało się, że tam Acorn Archimedes się pojawił i jak byłem chory, to pożyczyli też taką pierwszą konsolę do gier wektorową, Vectrex się nazywa. Acorn Archimedes zresztą stoi na szafie, która jest za tą ścianą, bo jedną z moich czapeczek jest zajmowanie się retrosprzętem, rekonstrukcją. Vectrex stoi pod moimi nogami, bo się nigdzie więcej nie chciał zmieścić. I generalnie to były wczesna druga połowa lat 80. W 88 pojawił się w domu prawdziwy, własny, nie Meritum, tylko Atari. Czy to jest odpowiedź też na pytanie, które wiem, że miało zadać, zostanę później, Atari czy Commodore?
Mam nadzieję, tak. Że nie. Tak. Mam nadzieję, że nie.
Mam nadzieję, że tak. To ustalimy potem.
Jeszcze dojrzejesz do tego, żeby zmienić zdanie w trakcie.
No więc, okej, wracam do 88 roku, gdzie już w domu dzięki mojemu starszemu bratu były gazety tego typu. O, proszę. To wcale nie jest tak, że ja znałem pytania wcześniej, ja się po prostu domyśliłem. I z tych gazet, później był magazyn Atari, jeszcze była taka książka Wiesława Miguta z niebieską okładką, tylko jej nie zdążyłem znaleźć, to przepisywałem listingi, nie mając pojęcia, na czym to przepisywanie polega, ale wiedziałem, że jak się napisało run, i nie działało, to już tam trzeba było czegoś szukać. Kłopot polegał na tym, że wtedy nikt u mnie w rodzinie w tym niżej przedstawiony po angielsku nie mówił, więc proste to nie było, te komputery szprychały po angielsku. I to były moje początki, Atari, głównie granie i przepisywanie listingów, oczywiście pierwsze własne próby programistyczne polegające na tym, że się podmieniało nazwisko autora na swoje gry, którą się właśnie debugowało, nieśmiertelności, tego typu rzeczy, później lata 90. przyszły, Atari poszło na chwilę w kąt, zostało zastąpione przez PC-ta, czy też jak się wtedy mówiło IBM-a, ewentualnie jak mówili o nas z pogardą klona. No więc na klonie robiłem swoje pierwsze programy. Ostatnio zresztą kupiłem sobie stację dysków 3,5 cala, żeby zbackupować połowę, bo połowa mojego życia jest na dyskietkach 5,25, połowa mojego życia ówczesnego jest na dyskietkach 3,5. Zbackupowałem efekt mniej więcej 10 lat mojej pracy programistycznej oraz narzędzi, których używałem wtedy, i całość zajęła około 70 megabajtów. Trochę się wtedy zmartwiłem. No ale to były czasy przedsieciowe, więc...
Na bogato
to było. Później się pojawiła pierwsza przygoda z internetem, bo w regionie, w którym mieszkałem, do Gazety Wyborczej był dodawany we wtorki tak zwany kibelek, czyli magazyn komputery i biuro. I tam Andrzej Gurbiel i Stanisław Stanuch pisali o różnych rzeczach, między innymi o internecie, i między innymi była taka lista miejsc, gdzie w województwie śląskim, katowickim i bielsko-bielskim wówczas, można było dotknąć internetu. I tam właśnie tam 92, 93 uprosiłem tatę, żebyśmy do Bielska pojechali, będąc na feriach, do firmy Petex Service. Jezu, słuchajcie, to było 10 lat temu, we wczesnych latach 90, ja ciągle to wszystko pamiętam. I w tej firmie Petex Service były dwa komputery, do których można było za opłatą usiąść. Jeden to już miał przeglądarkę internetową, Mozaika. Na drugim był tekstowy Gopher. I była tańsza w obsłudze. Jak Gopher to taki katalog, znaczy strony, hierarchiczne strony www, dzisiaj byśmy to tak powiedzieli. No i to była moja pierwsza przygoda z internetem, oczywiście się strasznie zakręciłem, a potem to już poszło z górki. Tam modem się pojawił w domu, długie rozmowy z rodzicami na temat rachunków, znalazłem w ogóle swój pierwszy hak socjotechniczny na rodziców, to akurat było, bo jak przychodziłem ze szkoły i był rachunek za telefon, to się dzwoniło do mamy i mówiło: cześć, już wróciłem, zaraz sobie zrobię, o, rachunek za telefon przyszedł, to może ja otworzę. Podawałem, jaka tam była suma, i kiedy mama wieczorem wróciła już do domu, to już jej to wszystko przeszło i było jakoś tam łatwiej. No, to były takie czasy, nie wiem, 96 rok, mój pierwszy serwis internetowy, to był codzienny zresztą, to był trzeci serwis po donosach i dyrdymałkach, trzeci newsletter informujący o tym, co się dzieje w Polsce. Także dosyć szybki start. Wtedy też pokazałem i udowodniłem sobie, jakim jestem, jaki mam materiał na kapitalistę, bo napisali do mnie tacy ludzie z Poznania chyba, że oni będą zakładać serwis taki aukcyjny, a ja widzę, oni widzą, że jestem w internecie, takie, wiesz, aukcje, sprzedaż przez internet, i czy ja bym się do nich dołączył. Ja stwierdziłem, że aukcje przez internet się w życiu, ale nigdy, nie masz szans, nie przyjmie. I tak nie zostałem założycielem Allegro. I generalnie, no, to były takie fajne czasy, kiedy jeszcze w internecie nie było wszystkich. Najpierw w ogóle nie było internetu. Wysyłało się, kiedy się zahaczyłem trochę o demoscenę, wysyłało się maile i programy na dyskietkach, w kopertach ze znaczkami.
Na kasetach.
Nie, to nie moja epoka. Na kasetach, mój drogi. To ty miałeś Commodore, to ty pewnie jeszcze śrubokręt musiałeś do tej kasety dołożyć, żeby sobie tam tą głowicą pokręcić.
Tak, ja nie jestem w mojej łapki.
No dobrze, Łukaszu, to już wiemy, skąd komputery, i widać, że faktycznie w to wsiąkłeś. Natomiast w którym momencie twojej kariery pojawiło się cyberbezpieczeństwo? Bo jak tak patrzymy na twój życiorys, na twoją edukację, to tam nie ma jakiegoś takiego oczywistego zakrętu. Przez dziennikarstwo, czy jakimś innym wektorem, jak do tego security dotarłeś?
O rany, nie, no słuchaj, za plecami masz taki napis, Wargames. Byłem na tym w kinie. ale nie w dniu premiery. Do tego kina doszło tak z paroletnim opóźnieniem.
Ale jeszcze zanim można było sobie kino pobrać z internetu.
No odrobinę wcześniej, tak, to prawda, ale już można było na targu kupić już na VHS-ie, czy jeszcze na Betamaxie? Chyba na VHS-ie można było kupić. No w każdym razie, słuchajcie, Wargames, zresztą tam mogę pokazać kawałek, bo akurat odkopałem. Sekundkę. To jest panel przedni, reszta jeszcze się buduje, jest pod jednym z tamtych biurek, rekonstruuje. To kto oglądał Wargames, to wie, z jakiego komputera korzystał główny bohater, z tego. To jest film, który w ogóle tak zachęcił do tego, żeby w ogóle się zajmować fajnymi rzeczami. Później oczywiście film, który spowodował, że ja stwierdziłem, że ja chcę mieć taki zawód, tylko ja nie wiedziałem, że taki zawód naprawdę istnieje. Myślałem, że to jest fikcja literacka. Snickers z Robertem Redfordem. Już nie z targowiska. I to były takie filmy, które zawsze powodowały, że jakoś tam w głębi myślałem, kurczę, w tym internecie są też tacy ciekawi ludzie, którzy potrafią więcej niż by się wydawało. I znów taki moment, taki zresztą opowiadam o tym podczas swojej opowieści o historii cyberbezpieczeństwa. W Gazecie Wyborczej, w tym dodatku Kibelek, pojawił się artykuł o programie do automatycznego włamywania, który się nazywał Seitan, który dało się też na Santę przestawić, jeżeli komuś to przeszkadzało. I wtedy zobaczyłem, że to są rzeczy namacalne i to nie jest wyłącznie fikcja filmowa. Zacząłem się jakoś to interesować. No, ale to wtedy nie wsiąkłem w to. Wtedy byłem tym mocno zainteresowany, ale raczej patrząc z zewnątrz. Tam miałem to szczęście, że byłem jedną z osób, w których ręce bardzo szybko trafiło faku El Camtufa. Dzisiaj legendarne, a w praktyce no, to był po prostu zlepek informacji pozbieranych przez El Camtufa po internecie zapewne. I w ten sposób poznawałem jakieś tam rzeczy związane z cyberbezpieczeństwem, ale to dalej było zastanawianie się, jak obejść, nie wiem, zabezpieczenia takie, no takie, które prawie ich nie było, a zawodowo cyberbezpieczeństwem to zająłem się tak, żeby mi zaczęto za to płacić, to stosunkowo niedawno, bo stwierdziłem, że pora wrócić do fascynacji z młodości, a nie zawodowo, no to zawsze gdzieś tam w tle coś się działo, nie tylko związanego z cyberbezpieczeństwem, tylko w ogóle z informatyką, bo jak widzę, że zrobiliście mały OSINT na mój temat i tam wyłapaliście jakieś tam rzeczy, o które widziałem w liście, zaglądając wam przez ramię w liście pytań, to tam nie ma informacji, że na przykład za każdym razem, kiedy jakoś byłem związany z pracą dla dużych korporacji, to zawsze doradzałem im w kwestiach technologicznych. A jak kwestie technologiczne, to również te. Także nie ma takiego momentu, to gdzieś cały czas we mnie dojrzewało, iż wreszcie jakieś kilka lat temu stwierdziłem, że odkładam wszystko inne na bok i się fokusuję na tym.
Mamy szybkie pytanie od naszych słuchaczy. Łukasz, czy ty mieszkasz w bibliotece?
Nie, to jest mój pokój, gdzie mam podręczny księgozbiór. To jest jego część, ta najważniejsza, ale nie jedyna.
Dla tych, co nas będą tylko słuchać, to zapraszamy jednak, żebyście obejrzeli naszą transmisję na YouTube i zobaczyli pokój Łukasza. Faktycznie wygląda jak biblioteka. No dobra, przechodzimy do następnego pytania, bo jesteśmy cały czas na etapie jakby omawiania twojej kariery długiej. W tej karierze odnaleźliśmy taki ciekawy wpis, pozycja 3. w Parlamencie Europejskim. Co to jest za stanowisko 3? Czym się zajmuje taki 3 w Parlamencie Europejskim?
O rany, a gdzie się znalazł ten CV-ka z błędem?
Może po prostu nie chciałeś się pochwalić stanowiskiem, może było jakieś ściśle tajne.
W żadnym wypadku. Akurat z Parlamentem Europejskim mam dosyć nietypowe doświadczenia, bo większość ludzi po polityce ląduje w lobbingu. A ja przez lobbying trafiłem na chwilę do europejskiej polityki. Ja w taki sposób, że wspólnie z przyjaciółmi w Polsce i w kilkunastu innych krajach pracowaliśmy nad tym, żeby w Unii Europejskiej, do której Polska w ogóle wtedy jeszcze nie należała, nie wprowadzono patentów na oprogramowanie. I to była wielka akcja paneuropejska. Ja tam jeździłem jako jedna z wielu osób w ścieżki wydeptywać w tym Parlamencie Europejskim. Najpierw nim w ogóle byliśmy w Unii Europejskiej, potem jak już weszliśmy do Unii, to też. I kiedy już weszliśmy do tej Unii i kiedy u asystentki jednego z eurodeputowanych obierałem ziemniaki na wieczorną imprezę, dostałem takie pytania: słuchaj, a ty byś u nas nie został? Tak, bo tak, no to powiedziałem tak, to zostanę. No i tak przez kilka miesięcy byłem asystentem w Parlamencie Europejskim, po czym zostałem ściągnięty do Polski do ciekawej pracy. Więc te trzy kropki to po prostu był asystent eurodeputowanego, co było w ogóle bardzo fajną pracą. Ona trochę przypomina to, czym się zajmuję teraz, bo codziennie tak naprawdę był inny temat, a ja jestem człowiekiem, który lubi wiele rzeczy naraz łapać i to było fajne, bo jednego dnia się robiło dyrektywę REACH i nie wiem, co tam jeszcze było, usługa, dyrektywa usługowa w tym samym czasie, a jednocześnie po godzinach chodziłem i wrzucałem eurodeputowanym ulotki przeciwko dyrektywie o retencji danych, która niestety przeszła, ale potem sądy zaczęły ją uwalać. Także od rana do wieczora praca oficjalna, a po południami tak trochę mniej.
Roznoszenie ulotek.
Roznoszenie ulotek, no z czegoś trzeba żyć.
Słuchaj, ja muszę o to zapytać, bo ja każdego, kto zaczął blogować, zanim ja zacząłem, muszę zapytać o to właśnie. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy robili rzeczy, które mi wtedy nie przychodziły do głowy i zazdroszczę, że zaczynałeś tak wcześnie. Natomiast możesz nam opowiedzieć, skąd w ogóle wziął się pomysł na twój serwis? Jesteś no w sumie chyba jednym z pierwszych polskich technologicznych blogerów. Mieliśmy tu Pawła Krawczyka, który gdzieś też pewnie konkuruje o ten tytuł nieświadomie, natomiast nie było was wielu, tak? Skąd w ogóle taki pomysł, żeby odpalić swojego bloga o technologii i to na dokładkę od razu jeszcze o otwartym oprogramowaniu?
No to akurat było dość proste, bo ten mój pierwszy, co o którym wcześniej wspomniałem, to było o polityce, na której się wówczas kompletnie nie znałem, bo byłem nastolatkiem, a teraz żyję w kraju, w którym każdy się zna na polityce, więc też już się w tym temacie konkretnym nie wychylam. A Linux News wziął, właśnie, SevenGuard, czyli mój blog technologiczny, wziął się bezpośrednio z Linux News, bo tak koło 99 roku, ale to akurat pewnie jest we wchuły się do sprawdzenia, grzebałem sobie po różnych serwisach i zobaczyłem, że strona, domena linuxnet.pl jest wolna, a ja akurat byłem zafascynowany Linuxem. To ja sobie też wezmę kubeczek. I kolega zrobił wielkie oczy, coś z Linuxem jest wolne, kupuj. No to kupiłem domenę linux.pl i co by na niej zrobić? No nie mam zielonego pojęcia, co o niej zrobić. No to zacząłem przygotowywać projekt serwisu o Linuxie. No skoro jest domena, to trzeba coś zrobić, a pisanie mi zawsze szło łatwo. I kiedy już miałem ten projekt gotowy, to się okazało, że się pojawił taki serwis Linux News i co więcej, na serwisie Linux News pojawiła się informacja, że szukają współpracowników. No to poszedłem, dostałem swoją pierwszą regularną pracę w życiu, bo to akurat była część portalu ahoy.pl i to były fajne miesiące, bo ahoy.pl zbankrutował po 8 miesiącach chyba, co generalnie w tamtych czasach, to jest w ogóle temat na zupełnie inną opowieść, ale to było standardem w takich czasach, to były czasy Areny, nie wiem co tam, Jojo było z strasznie żenującą kampanią reklamową, no była Wirtualna Polska, był portal.pl, został mi po nich ołóweczek i tego typu, w tego typu rzecz się zaangażowałem. Ahoy.pl zbankrutował, linuxnews.pl zniknął z sieci, dlatego, że nie bardzo było wiadomo, czy jest domena i tak dalej. I wtedy stwierdziłem, nie czekam na to, co się stanie, tylko odpalam SevenGuarda razem z, namówiłem wtedy Artura Skurek, który był później albo chyba później był naczelnym miesięcznika Linux Plus, teraz jest z Linux, nie, już wiem. Nie pamiętam, jak było z Linux Plus, na pewno był naczelny Linux Magazine, chyba dalej nim jest, w ogóle ostatnio go znalazłem, jest redaktorem polskiej edycji Lego Explorer, to jedyna gazetka Lego, która ma sens w tym kraju, tak by the way, jeżeli kogoś to interesuje. No więc razem z nim założyliśmy SevenGuarda, miał się nazywać Uszy Rabina, ale wyszedł SevenGuard, w ogóle to miał być SevenGuest, tylko ja byłem trochę po całej nocy kodowania tego kodu i widać, że to była cała noc i pomyliła mi się nazwa, bo byłem zafascynowany grą Seventh Guard, no więc wyszedł ten Seventh Guard. I tak powstał Seventh Guard, no wstawałem rano o godzinach, których dzisiaj niestety znowu pamiętam, że takie istnieją, bo mam małą córeczkę, pisałem tam 6 tekstów na rozruch i szedłem do roboty. I tak powstał Seventh Guard, no to był.
Przez i tak 15 lat.
Nie, no właśnie, Seventh Guardem to było tak, że wszyscy go czytali, pisać mniej osób chciało i kiedy się zaangażowałem...
Życie.
Wiem, że ciebie to nigdy nie spotkało w zaufanych, także akurat tak się złożyło, że na jakiś czas zaangażowałem się w tą kampanię na patent, z patentami związanymi, to ona jeszcze była takim życiodajnym źródłem dla Seventh Guarda, jakieś demonstracje robiliśmy w Warszawie, a potem wyjechałem do Brukseli, gdzie nie miałem dostępu do internetu poza pracą i tak powolutku przygasł. I tak mu zostało. Przygaśnięta.
No to ja z powrotem wrócę jednak jeszcze na te tory zawodowe i około zawodowe. Łukaszu, jak przeglądaliśmy twoje papiery w naszej teczce, to wyszło nam, że no dużo robiłeś w życiu, tak? Od pracy takiej typowo zawodowej, przez działalność non-profitową, robiłeś oprogramowanie, tworzyłeś regulacje, robiłeś PR i tak dalej, i tak dalej. Budowałeś też społeczności.
PR-u nie robiłem. OSIN wam wysiadł.
To musisz zmienić
zwał
CV,
jak no, zwał.
W paru miejscach masz jednak wpisane, że robiłeś PR, więc teraz się nie
wybrzesz. Robiłem w firmie, która się zajmuje PR-em.
To do tego jeszcze możemy wrócić po programie i sobie to wyjaśnimy. W każdym razie pamiętaj, że nasz OSIN się rzadko myli. Powiedz
może
nam,
robiłeś, co... tylko nikt ci nie powiedział.
Właśnie. Powiedz nam, które elementy w swojej całej tej karierze wieloletniej i wszystkich tych aktywnościach uważasz za kluczowe, które miło wspominasz, które mniej miło, o których wolałbyś w ogóle zapomnieć?
To o tych, o których wolałbym zapomnieć, to nie pamiętam, ale mam to szczęście, że praktycznie każda rzecz, w którą się zaangażowałem, sprawiała mi przyjemność, więc była taka piękna piosenka Nie żałuję niczego. Chociaż na przykład widzę, że gdybym na 10 lat nie zaangażował się w działalność non-profit, to wszyscy moi koledzy, którzy się nie zaangażowali w działalność non-profit, to są dzisiaj bardzo profit. I to jest ta różnica, ale nie narzekam.
To logiczne jestem, nawet.
Znaczy, wiesz, można było też pójść drogą bankructwa i niektórzy byli na krawędzi, ale mimo to udało im się odbić i naprawdę robią dzisiaj wspaniałe biznesy i ich produkty widzicie na przykład na ulicach Warszawy codziennie. Także mam to też szczęście, że zaczynałem z ludźmi, którzy dzisiaj kształtują troszkę polskie IT. I to jest strasznie fajne, bo pamiętam ich początki, pamiętam ich te pierwsze trudne decyzje o odejściu na przykład z etatu i założeniu własnego interesu, co wtedy wcale nie oznaczało sukcesu, bo pamiętajmy, że to byli ludzie na przykład, których spotkałem w portalu ahoj.pl, więc kiedy odchodziliśmy z ahoj.pl, to właśnie cała gospodarka internetowa tak zwana, wszyscy twierdzili, że ona już padnie i się nigdy nie podniesie, a oni zaryzykowali i zrobili fajne interesy, także to jest fajne, a ja poszedłem w tą profity, no więc tak wyszło.
Poszedł w non-profity, nie ma profitu, ale jest dalej zadowolony. No, konsekwentnie jestem przynajmniej. A słuchaj, odnośnie jeszcze biznesów, bo mało mamy gości, którzy latają, a jeszcze mało, mniej mamy gości, którzy sprzedają samoloty lub przynajmniej sprzedawali. Skąd w ogóle twoje latanie i handel latającym sprzętem?
No latanie dlatego, że jak człowiek poszedł na studia i się załapał na bańkę internetową, i nagle się okazało, że go stać na te wszystkie rzeczy, na które by go kiedyś chciało być stać, to może by zacząć skoki spadochronowe. No to zacząłem robić skoki spadochronowe, bańka pękła i skończyły się pieniądze, skończyły się skoki spadochronowe, ale jednak ten bakcyl powietrza został. Chodziłem na pikniki lotnicze, na przykład w podwarszawskiej Góraszce i na jednym z ostatnich pikników kupiłem sobie podręcznik pilota samolotowego, a skoro mam książkę, to sobie ją przejrzę, a skoro ją przejrzałem i zobaczyłem, że akurat blisko miejsca, gdzie mieszkam, jest szkoła, się otworzyła prywatna lotnicza, no to pójdę i się przywitam, zapytam, ile to kosztuje, pogadałem sobie z panem, bardzo przyjemnie się gadało, pan zapytał, to co zapisać? Ja powiedziałem, no tak, no, kurs teoretyczny, prawda, no to jakiś wielki wydatek nie jest, dam radę, No jak już się poszło na teorię, to już głupio nie skończyć, nie? No to stąd się wzięło latanie i to jest naprawdę fajna rzecz. To jest to, co naprawdę odrywa od ziemi. Jak się jest w powietrzu, to jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, to jednak o ziemi o przyziemnych sprawach rzadko się myśli. Mam to nieszczęście, że moje słuchawki lotnicze się spinają z Bluetoothem telefonu i to jest problem, bo niestety czasem przyziemne sprawy łapią, ale tak naprawdę to taki jedyny moment, kiedy myślałem o szybkim powrocie. No dobra, miałem dwa takie momenty, bo raz tam zjadłem słabe śniadanie i to nie był dobry pomysł, bo wracałem właśnie w burzliwej pogodzie, na szczęście z kolegą, ale to nie jest opowieść na opowieść publiczną. A drugi miałem taki słaby moment, to był tam już dwa lata chyba latałem, czy trzy, i tak sobie raz wyjrzałem, sobie tak lecę, patrzę, fajnie, jest to skrzydło, jest taki zastrzał, który podtrzymuje to skrzydło, ten zastrzał jest taką jedną maleńką śrubeczką przykręcony. I sobie tak myślę, Jezus Maria, przecież to ja wiszę na tej jednej maleńkiej śrubeczce. No i to był taki moment, kiedy miałem pewną chwilę zawahania, ale to było to. No i generalnie to jest coś, co mnie jakoś wciągnęło. A skąd się wzięły samoloty? Kiedy odszedłem z korporacji, mam całe dwa lata pracy w korporacji w życiorysie i starczy, to się zastanawiałem, co dalej robić. Zawsze myślałem o samolotach, z myślą o tym, że jak zostać milionerem, trzeba być miliarderem i zaangażować się w lotnictwo. Ja nie byłem miliarderem i poszedłem do Tomasza Antoniewskiego, to jest twórca samolotów AT-2, AT-3, AT-4 teraz też, sprzedał swoją fabrykę akurat Chińczykom wtedy. Poszedłem do niego zapytać go o radę. Chciałbym zaangażować się zawodowo w lotnictwo, chciałbym robić samoloty i to na pewno jest świetny biznes, proszę pana, proszę mi powiedzieć, jak to robić. No i pan Tomasz mi powiedział tak, słuchaj, spotkałem się ostatnio z naszym wspólnym znajomym, dystrybutorem samolotów, który mi powiedział, ile zarobił na sprzedaży kilku samolotów do polskiego państwa. To ja tyle przez całe życie zarabiałem na tej swojej fabryce i ten, no więc ty się zaangażuj raczej w handlowanie, a nie budowanie. Zaangażowałem się, ale no, problem polega na tym, że Polska jest bardzo ciekawym krajem, mianowicie człowiek, który potrafi wydać 500 czy 800 tysięcy na samochód, kiedy przychodzi do kupienia samolotu, to on by chciał taki za 50 tysięcy, bo w sumie on i tak nie pokaże tego swoim sąsiadom. I to spowodowało, że sprzedałem tych samolotów kilka, współpracuję z fabryką samolotów człowieka, którego wtedy poznałem. On zaczął budować własne, bo byliśmy jego wspólnie dealerami jednej marki, on zaczął budować własne, więc formalnie jestem dealerem jego marki, ale w praktyce z powodów pandemicznych to ja nawet nie mam kiedy ściągnąć tego samolotu do Polski, żeby pokazać kupującym. Więc to jest taki punkt w CV. I jakby ktoś ze słuchających chciał ode mnie kupić fajny samolot, to zapraszam, ale jakoś nie przykładałbym do tego większej wagi.
Okej.
Okay. Samolot jest fajny, tylko mnie na niego nie stać, więc ja mam inne. A jakie macie kubeczki?
Ja mam Omaj Hak. Okay.
Ja mam Omaj Hak. Jedyny słuszny.
Okay. Ja mam Wiedźmiński.
Może być.
Super.
Akceptujemy.
Łukaszu, czy w swojej karierze miałeś jakieś super niestandardowe takie, wiesz, jakieś prace, nie wiem, roznosiłeś gazety, doiłeś krowy, roznosiłeś bańki ze świeżym mlekiem, no nie wiem.
No wyszło już, że ulotki roznosiłem.
A coś bardziej nie... takiego, wiesz, coś takiego mięsistego, no.
Nie, wiesz... Na studiach byłem supportem technicznym. I brałem, i kiedy przyjechał facet ze Stanów, założył własną firmę i ciągle mu się te komputery wysypywały i ja mu zaproponowałem, znaczy to w ogóle była taka robota, ja mu zaproponowałem, że ja będę mu robił ten support, okej, a ty mi tam płaci 1000 zł miesięcznie. To było dla mnie wtedy straszne pieniądze. A on tak na mnie popatrzył i chyba stwierdził, że mnie bo przecież on mi nie będzie płacił 1000 zł miesięcznie, co takiemu gówniarzowi będzie płacił, to ja mu mówię, to 100 za przyjazd. okej, stówa za przyjazd jest okej. No więc kiedy przyjechałem chyba 15 raz w danym miesiącu, bo komputer nie startuje i ja się po prostu przyjechałem, nachyliłem, nacisnąłem ten guzik na stacji dysków, on wypluł dyskietkę i się zastartował i ten facet to zobaczył, no to był mój koniec współpracy z nimi, bo jak usłyszał, że ma stówę za to zapłacić, to tyle. No to była chyba taka, no to klasyczne studenckie zajęcie. Nie, musiałbym do CV zajrzeć. Mam rzeczy, które mi bardzo dużo dały, czyli staże w stacjach radiowych i to było fajne. Za to nie płacili, za to wręcz przeciwnie, musiałem dołożyć do tego interesu, bo po jakichś barbarzyńskich godzinach musiałem być w radiu i mieszkałem w, co prawda, blisko radiowej trójki, ale akurat autobusy były takie, że mam tam godzinę jechał, więc codziennie dojeżdżałem taksówką. Takie tam studenckie życie, nie?
Słuchaj, no dobrze, że nie przylatywałeś samolotem, no.
No, nie te czasy jeszcze.
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 Dobra. Słuchaj, zahaczymy teraz o inny, zahaczamy tylko o te obszary. Nie mamy niestety czasu ich eksplorować. Musielibyśmy mieć 10-godzinną pewnie audycję, żeby tak z grubsza to przeorać. Ale zahaczymy teraz o ten twój obszar aktywności społeczno, stowarzyszeniowo, zarządowo-organizacyjnej. W paru twoich życiorysach online można uzbierać chyba, nie wiem, z 5 czy 6 różnych organizacji, które tworzyłeś, zarządzałeś, wspierałeś i działałeś. Natomiast chyba z tych wszystkich w tej chwili ostało się Internet Society Poland, tak? Dobrze mówię?
Jest to prawdą.
Tak. I co to takiego i dlaczego i gdybyś nam rys historyczny i stan obecny przedstawił, o co chodzi?
Użytkowników Linuxa istnieje.
Tak, ale jeszcze zarządzasz?
Nie, zarządzającym to ja tam, no, tam chyba członkiem zarządu bywałem. Szefem ani szefową nigdy tego nie byłem. Internet Society jest taką fajną organizacją, która generalnie na świecie odpowiada między innymi za nadzór nad standaryzacją internetu, chociaż to wszystko się opiera na dobrowolnych standardach, to akurat oni nad tym zarządzają między innymi. I Internet Society jest też taką organizacją, która skupia ludzi, macherów od internetu na całym świecie. Internet Society jest też organizacją, w każdym razie Internet Society Polska, które w czasach, kiedy tworzyłem z kolegami ruch wolnego programowania dawno, dawno temu, po to, żeby forsować polskiej administracji otwarcie na otwarcie, to nas przygarnął pod swoje skrzydła, żebyśmy się nie musieli zajmować papierkologią i RWO działało jako taka część tego Internet Society Polska. Ja się wtedy też zaangażowałem jako członek zarządu, zostałem przyjęty do tego Internet Society Polska i tam się zaangażowaliśmy właśnie w tą kampanię patentową, o której wcześniej wspominałem. Ja ISOC wtedy dużo działał w kwestiach, po pierwsze, otwartych standardów, otwartego oprogramowania w administracji. Wówczas jeszcze o otwartych danych się nie mówiło, to później się pojawiła w ogóle taka idea. No i te patenty na oprogramowanie. Kiedy wyjechałem do Brukseli, temat patentów już powoli się kończył, bo to już wtedy Parlament Europejski odrzucił to. ISOC w Polsce przymarł i kilka lat temu, kiedy ponownie próbowałem jakieś tam kwestie na styku legislacji, standardów państwowych promować, to się okazało, że ISOC przymarł i właściwie to nie ma żadnej organizacji, która by się zajmowała takimi kwestiami. Zostałem członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji przy pani minister Strzyńskiej, i wtedy tam byłem po prostu oddelegowany przez Polską Grupę Użytkowników Linuxa, ale cały czas mi w głowie chodziło o to, że okej, plug jest super, ale to jest zupełnie nie ta tematyka, więc może by tak reaktywować Internet Society. Internet Society było w uśpieniu przez ponad 10 lat i ja bardzo nie chciałem brać odpowiedzialności za to, co się przez te 10 lat mogło namnożyć, bo to nie wiadomo, jakie dokumenty trzeba było składać, przepraszam, czy nie ma jakichś zaległości finansowych, więc w porozumieniu z przedstawicielami tego nieistniejącego Internet Society Polska, w porozumieniu z centralą Internet Society, postanowiliśmy rozwiązać to oryginalne Internet Society Polska i założyć je od nowa z czystą kartą. I teraz jesteśmy na tym etapie, że kiedy je założyliśmy, zaczęła się pandemia, KRS mieli w strasznie wolnym tempie, Odrzucił nam wniosek rejestracyjny w ogóle z powodu jakiejś, moim zdaniem niesłusznie, ale już dłużej by trwało dochodzenie do tego, kto ma rację, niż zaczęcie procedury od nowa. Złożyliśmy papier jeszcze raz, teraz znowu w pandemicznym trybie to jest mielone, więc działa Internet Society Polska od roku, a formalności jeszcze się toczą. No i to jest taka organizacja, która mam nadzieję na przykład będzie zabierać głos w kwestiach związanych z ograniczaniem lub promowaniem wolności słowa w internecie, no bo jest ta ustawa, czy tam mówi się, o, bo nie ma tej ustawy, jest ustawa wolnościowa, taka ładna. Zabierałem głos w sprawach na przykład kolejnych prób wprowadzenia głosowania przez internet w wyborach, co moim zdaniem i zdaniem większości specjalistów jest kretynizmem straszliwym. W kwestii dostępności, w kwestii prawa do szyfrowania danych, bo w kolejnych krajach na przykład są próby wprowadzenia państwowych backdoorów. Nie wiem, Australia chociażby jest dobrym przykładem tego państwa i co jakiś czas na terenie Unii Europejskiej pojawiają się pomysły, żeby te mechanizmy szyfrowania, z których korzystamy, celowo osłabić, bo służby jakoby sobie nie radzą z nimi. No więc myślę, że tego typu organizacja w Polsce jest potrzebna. Myślę też, że ja nie chcę się w nią angażować dłużej niż do końca swojej kadencji, ponieważ zajmowałem się tymi tematami przez wiele lat i największym błędem, jaki popełniłem ja i moi przyjaciele, z którymi działaliśmy aktywnie przez wiele lat, było to, że nie wychowaliśmy sobie następców. Ja bym teraz tak naprawdę chciał się skupić na znalezieniu ludzi, którzy by zrozumieli, o co nam chodzi, i przejęli pałeczkę i ciągnęli to dalej, bo my już mamy swoje lata, mamy swoje rodziny i mamy w końcu przeszliśmy z non-profit na for-profit, bo te rodziny trzeba jakoś pomóc utrzymać, więc fajnie by było, żeby się znaleźli nowi, którzy by przejęli od nas te zadania i pilnowali tego, żeby miłościwie nam panujący z którejkolwiek partii by nie byli, pamiętali o tym, że są kwestie ważne dla całego społeczeństwa i całego internetu, a nie tylko dla doraźnego interesu politycznego.
To zamykając ten temat stowarzyszeń, ja mam takie wrażenie, że ten głos jest ignorowany. Te wszystkie konsultacje jakoś nie za bardzo docierają do rządzących, czy do tych, którzy tworzą prawo. Czy tak samo to odbierasz? W sensie, czy pytanie do ciebie jest po prostu, czy ten głos jest słyszalny, tak? Czy on ma realny wpływ na cokolwiek?
Gdyby on nie był słyszalny, to na przykład nie istniałby taki zawód jak lobbysta. Bo lobbysta tak naprawdę to jest człowiek, który zajmuje się przekazywaniem informacji o jakiejś problematyce do decydentów. A ten zawód jest i ma się całkiem dobrze, jest nawet uregulowany. Zresztą fatalnie. Mam dowody na to, czy przykłady z przeszłości, że ten nasz głos był słyszalny i odnieśliśmy jakiś sukces, bo i ślady naszej działalności są w tej dyrektywie patentowej i ślady działalności naszej są na przykład w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, czyli tam na przykład jest napisane, że urzędy mają sobie same przekazywać dane, jeżeli mogą sobie przesłać je przez internet, to jest to, co tak naprawdę w tej chwili jest podstawą tej współczesnej komunikacji naszej polskiej cyfryzacji administracji. Są były Krajowe Rady Interoperacyjności, gdzie też maczaliśmy palce i tam się pojawiły otwarte standardy, bo nie wiem, czy pamiętacie, 20 lat temu nie dało się używać czegokolwiek innego niż MS Office, żeby kontaktować się z administracją publiczną. Dzisiaj jest to możliwe, wykonalne. Także są przykłady tego, że to się udaje. Oczywiście nie udaje się z wszystkim, no ale słuchajcie, no tworzenie prawa to jest ścieranie się wielu różnych koncepcji. To nie można założyć, że to jest tak, że my zawsze mamy monopol na rację i nasza racja jest najważniejsza. Inni też działają, inni przychodzą ze swoimi argumentami, które czasem kontrowane są z naszymi argumentami. Oni czasem wygrywają, czasem wygrywamy my. Jejku. No, na razie idzie w niezłą stronę. O, tak, w każdym razie w tym poletku, którym ja się zajmuję. Mamy to szczęście chyba, że informatyzacja poza pomysłami związanymi z ograniczaniem wolności słowa w internecie jest mało interesująca dla rządzących, więc jest nam chyba łatwiej.
Tak. Generalnie trzymamy kciuki za twoje działania w tym obszarze i działania osób, które zmierzają w tą stronę, co ty, bo dobrze, żeby ktoś to robił za nas, tak, bo fakt o tym rządzącym patrzeć na ręce. Jeżeli ktoś jest chętny pomóc Łukaszowi, to myślę, że znajdziecie go w internecie bez problemu, bo to ważna sprawa, tylko trzeba znaleźć ten etap w swoim życiu, kiedy się ma na to czas, tak, bo to faktycznie przychodzi potem ten dzień, kiedy jest z tym coraz trudniej, więc jeżeli może ktoś z was przejąć część obowiązków Łukasza, to wykorzystajmy tę okazję i poprośmy o to, żeby się do Łukasza odezwali.
No jest ciekawe. Ja tylko dołożę do tego jeszcze taki kamyczek, że w czasach, kiedy to mój warszawski lokal, moje mieszkanie, Kawalerka, była takim centrum właśnie tej działalności, to naprawdę fajni ludzie do mnie przychodzili. No i nie zawsze szybko wychodzili, także to też z punktu widzenia towarzyskiego jest bardzo fajne działanie.
Może Łukasz, nie mogli znaleźć wyjścia po prostu, patrząc na twój pokój.
To nie ten. Ale część książek jest przeniesiona z tamtego.
Tak, ja chciałem dodać, że najwyraźniej znajomości zawarte w trakcie takiej działalności przydają się potem do wielu różnych rzeczy.
Jest to prawda.
No dobrze, Łukaszu, ponieważ dla mnie najfajniejsi zawsze są goście, którzy coś robili zanim to było modne, bo wtedy można z nimi pogadać o tym dlaczego, to mam wrażenie, że ty zacząłeś robić podcasty zanim to było takie modne. Więc teraz zahaczmy o ten wątek, bo dobrze cię słychać, dobrze mówisz i choć słuchawki masz dużo mniej obszerne od naszych, to najwyraźniej nie o to w tym chodzi. Tak,
mam założyć?
To są lotnicze? Tak?
Nie, to są studyjne.
To są studyjne, dobrze.
Ale słuchajcie, no w pewnym momencie przechodzimy z kupowania sprzętów, korzystanie ze sprzętu i się okazuje, że te od iPhone'a są wygodniejsze.
Tak, czasem jest też ta faza, którą ja już wielokrotnie osiągałem, jak to jeden z moich przyjaciół mówi, więcej sprzętu niż talentu, tak, to też jest jakiś sposób kompensacji naszych problemów. Mam dużo sprzętu, to bez wątpienia. Natomiast opowiedz nam o swoich podcastach i jeszcze dodatkowo cię zapytam, kiedy uruchomisz swój kurs dla podcasterów, bo premiera chyba była planowana na 2018, więc...
Dobra, to tak. Nie wiem, czy o pierwszym podcaście można mówić, że to był podcast, bo jak pogrzebałem właśnie tocząc taką rozmowę o tym, kiedy się zaczął podcasting, to sobie przypomniałem, że w czasach Linux News, czyli to był rok 2000, tak, 2000, założyliśmy podcast. Tylko wtedy jeszcze tego słowa nie było, bo słowo podcast jest z 2002 roku. Bo także wyprzedziliśmy swoją epokę troszkę, więc z tego powodu można powiedzieć, że jestem jednym z najstarszych polskich podcasterów, jeżeli ten, ale miałem tam 20-letnią przerwę.
Jeszcze dodaj z najstarszych żyjących.
Jeszcze. O, w ogóle dostałem pytanie, jakie mam słuchawki do samolotu, te z Bluetoothem, to od razu odpowiem Lightspeed Zulu, bardzo polecam. Ale ten mój powrót do podcastingu to parę lat temu się zaczął przy okazji konferencji podcasterzy. Tak się nazywała ta konferencja? Chyba tak. No i ważne, bo konferencja taka, to był zwlot towarzyski polskich podcasterów i wtedy sobie uświadomiłem, kurczę, może wrócić do tego, bo to było fajne. Ja zawsze chciałem w radiu pracować, tylko jakoś nigdy się nie zeszło. I może te podcasty, no i tak powstał, dzień później nagrałem pierwszy odcinek Świata w 3 minuty, który dość szybko stał się jednym z najpopularniejszych polskich podcastów. To jest podcast o tym, czym ja się zajmuję, czyli o wszystkim, ale za to się w nim streszczam, więc każdy odcinek z wyjątkiem jakichś takich wyjątkowo specjalnych odcinków trwa max 3 minuty. Przed chwilą sprawdzając, co tam się dzieje, sobie uświadomiłem, że już zaraz będzie rocznica, jak zrobiłem sobie 2 tygodnie wolnego w nagrywaniu, więc no jest nadzieja, że mnie to jakoś zmotywuje, żeby wrócić do tego nagrywania, bo niestety z podcastami kłopot jest taki, znaczy z tymi, na których ja słucham i które jednocześnie sam nagrywam, jest taki, że ja się do nich przygotowuję. I nagranie takiego odcinka, który trwa 180 sekund, to zwykle jest dla mnie 1-2 dni pracy merytorycznej, bo próbuję jakiś temat zmieścić w ciągu tych 180 sekund, tak żeby zawrzeć te najważniejsze rzeczy, a jednocześnie, żeby to było dalej zrozumiałe i ciekawe. No więc mam nadzieję, że znajdę czas, żeby na to wrócić, chyba że wyjdzie projekt, który mi tu Adam próbuje podesłać i wtedy nie będę miał na to czasu. ale podcasting to jest taka rzecz, którą bardzo lubię, bo to jest największa namiastka radia, jaką poza rzeczywistą współpracą ze stacjami radiowymi, którą czasem uskuteczniam, a która pozwala mi też zrobić to w nocy, w domu, kiedy już wszyscy śpią i nie kradnę tego czasu przeznaczonego na inne rzeczy. No i jednocześnie pozwala mi kupować sobie kolejne nowe zabawki i mieć dlatego uzasadnienie. I mam ten, najczęściej nagrywam podcast Cyber razem z Mirkiem Majem dla Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, tam co drugi tydzień mniej więcej jest mój odcinek. Adam był zresztą częstym gościem, a Adam, nie pamiętam, byłeś, też byłeś.
No więc ja nie byłem, nie, tylko nie Adam byłeś? H. był. Nie
tylko no, Adam no, H. No, był.
Okay, ja byłem tyle razy, że...
Ja jestem, jeszcze jestem właścicielem domeny cybercyber.pl, więc jak coś...
Okej, okay, to ty masz ten.
Ja w sumie chyba wymyśliłem nazwę tego podcastu.
A w każdym razie ja tam wszedłem dopiero od 40 odcinka, czy tam 30 któregoś, no i tak od tego czasu one są regularnie, bo ja tam zostałem doproszony do tego, żeby w końcu wprowadzić regularność. I to mi sprawia frajdę. A ten kurs podcastingu to generalnie... No, to rzeczywiście było coś takiego i rzeczywiście jak co... Dostaję co 3 miesiące informacje o odnowieniach certyfikatu SSL dla moich domen. Jest tam taka domena związana z kursem podcastingu. Kurs podcastingu no, w ogóle jest nagrany. W ogóle jest nagrany bardzo profesjonalnie, ponieważ Artur Kurasiński przygotował, w ogóle zachęcił mnie do tego, żebym jednak tego nie robił sam, tylko żebym to zrobił z nim. Wynajął studio, wynajął profesjonalnych operatorów, wynajął profesjonalnych montażystów. Nagraliśmy to wszystko. Po czym się okazało, że inny kurs, który został nagrany chwilę wcześniej, się biznesowo nie spina i na razie projekt został zamknięty. Więc jeżeli Artur nas słyszy, to w sumie muszę się do ciebie uśmiechnąć i zapytać, co robimy dalej z tym wspólnym projektem, bo to fajnie się zaczęło.
Proponuję wam przenieść się 1,5 roku wstecz i go uruchomić i się zepnie.
No myślę, że tak, to jest to. Ale generalnie mi się to wszystko biznesowo spina, bo w tych momentach, kiedy jeszcze nie płacono mi za cyberbezpieczeństwo, to jedną z moich takich fuch pobocznych było nagrywanie podcastów dla innych oraz indywidualne szkolenia podcastowe. Także z tego już nawet w czasach, nim podcasting był taki bardzo modny, dało się co prawda nie wyżyć, ale kupić fajny sprzęt.
Łukasz, podcasty podcastami, no może byś kiedyś odpalił cyberradio takie, wiesz... Teraz wszyscy do internetu polecieli, no to co za problem?
No, chodź to po głowie, no chodź, już nawet domena jest kupiona.
Cyberradio.pl?
Nie, nerdowisko, nerdowisko.pl. Jest tam nic obecnie i jest tam nic od 3 lat, kiedy o tym myślę. Więc lat temu wiele, nawet już była przygotowana infrastruktura do takiego radia. Wtedy zresztą sobie kupiłem swój pierwszy mikrofon, pierwszy mikser. Witek Kręcicki, który tutaj brzydkie komentarze mi przed chwilą wysłał, pomagał mi przygotować tego shoutcasta do tego, żeby to rozgłaszało, ale to wtedy, czy generalnie to zawsze jest problem z prawami do muzyki. Trzeba za to płacić. Zabija to podcasty bardziej niż radio, bo w radiu się płaci abonament, jest okej, w podcastingu taką muzykę poza wolnymi licencjami jest strasznie trudno wylicencjonować do podcastu, więc to troszkę zabija ten mój pomysł, bo akurat ja chciałem i mam nawet nagrane kilka już pierwszych odcinków, zrobić audycję związaną między innymi z muzyką i teraz szukam sposobu, w jaki mógłbym to legalnie wypuścić w sieć. No więc jak zhakuję system, to dam znać.
Wspomniałeś o wielu domenach już w trakcie naszego spotkania. Nie będę cię pytał, ile średnio rocznie płacisz za domeny, bo to na pewno smutna wartość.
Nie chcę tego wiedzieć.
Tak,
mam
tak.
Polecam, pod karty i nie patrzę.
Polecam pozostać na tym etapie, zdecydowanie.
Ale, mam plan, żeby jedną wrzucić na Allegro. Bo jest co prawda taka domena, której nazwy nie jestem w stanie spamiętać, ale pewnie na jakąś aukcję charytatywną ją puszczę. Nazywa się tak jak ten polski serwis, ten polski Facebook, co działał, kiedy Facebook nie działał, .org.pl akurat mam, tak się złożyło. Więc pewnie na WOŚP pójdzie. Jakby co?
Można tam ustawić jakieś przekierowanie. A masz na pewno taką domenę jak rębacze.pl. Powiedz nam, kim są rębacze, bo może nie wszyscy z naszych słuchaczy wiedzą, że są rębaczami.
O rany, przecież każdy powinien wiedzieć, kto to jest rębacz. Tak samo jak się nie używa słowa...
Uświadomię.
nie używa się słowa helikopter, bo to jest anglicyzm, tylko śmigłowiec, tak samo nie używa się słowa hacker, tylko rębacz. Rębacz to jest, sięgnę po cytat, bo w związku z tym, że przypomniałem, że jest strona, to ja mam ten cytat na stronie, tylko jak to zrobić, żeby sobie was nie zamknąć? O, jak nie zniknę? U nas jest taki piękny cytat z komputera z 1986 roku i brzmi on: ci programowi wymywacze, zwani w Stanach Zjednoczonych hackers, rębacze, mają tylko jedną ambicję: wedrzeć się do najbardziej strzeżonych pamięci. Ich idolem jest bohater filmu War Games. No to są właśnie rębacze. I rębacze to jest jeszcze jedna idea, którą rozgrzebałem i niestety trochę czasowo spasowałem, ale będzie rozwinięta prawdopodobnie w innej formie niż zaplanowałem, bo to miał być serwis, który miał konkurować z zaufaną trzecią stroną, ale jakoś tak po szybko się skończyło, bo się znalazły inne zajęcia. To jest mój, tam rzucałem teksty na tematy związane z cyberbezpieczeństwem, które mnie interesują. Teraz zresztą też mam parę tekstów zaczętych w tym tygodniu, które być może się w końcu tam znajdą, a w ogóle to prawdopodobnie może będzie forma wideo albo coś takiego. Najchętniej bym robił podcast. Podcast jest łatwiej niż wideo, bo ci, którzy śledzą Twittera na bieżąco albo na przykład widzą takie moje selfiaki, jak nagrywam cyber, to zawsze jest potem dyskusja na temat jakoby delikatnego chaosu panującego w moim otoczeniu na moim biurku. I jak się nagrywa podcast, to nikt tego nie widzi. A dzisiaj niestety musiałem trochę ogarnąć, bo Adam L. na mnie nakrzyczał, kiedy zobaczył, co się dzieje za moimi plecami podczas nagrania próbnego.
To nie jest prawda, ja dementuję. To po prostu zwróciłem uwagę, że ten keyboard, który teraz jest ustawiony, który widzicie w kadrze, leżał na ziemi, więc to jakby, wiecie. No, to
nie było, na tak, ziemi, nie, tylko na czymś. Nie położyłbym go po prostu na podłodze.
Na czymś, leżał, co na dużej leżało liczbie, na ziemi. Czymś. Ogólnie to tak. Dobra, no to ja kontynuuję tych rębaczy, tak? Bo miałeś bardzo fajną prezentację dotyczącą polskich rębaczy z lat 90. i początków 2000. Czy będzie kontynuacja?
Ona nie była tylko o polskich rębaczach, bo ja tam zacząłem od lat 50. tą swoją opowieść.
No ale główny wątek był tam, ten
najbardziej interesujący dla polskich słuchaczy był związany z między innymi z gumisiami, ewentualnie z włamaniami na serwisu Centrum Dezinformacyjnego Rządu, bo tak się ta strona nazywała. Generalnie jest tak, ja zbieram anegdoty i historie takie dłuższe, niekoniecznie muszą być śmieszne, ale chcę poznać ludzi, którzy byli w polskim cyberbezpieczeństwie, kiedy jeszcze to słowo tak naprawdę nie było wykorzystywane i którzy się zajmowali nie zawsze uprawnionym badaniem bezpieczeństwa systemów informatycznych wówczas. Mam wrażenie, że częściowo ta taka, znów wracam do tego felietonu, od którego wspomnienia zacząłem, że kiedyś to były te fajne, legendarne czasy, a teraz jesteśmy starzy, to mam takie wrażenie, że trawa dawniej była bardziej zielona i te motywacje ludzi, którzy stali za grzebaniem po serwerach, były troszkę inne niż są dzisiaj, bo dzisiaj, kiedy się przyglądam włamaniom, to najczęściej mają one związek z tym, że albo ktoś komuś chce coś ukraść, albo chce komuś zrobić na złość, ale tak w niemiły sposób, zaszyfrować mu dane, albo tego typu rzeczy. No. W ciągu ostatnich, albo po prostu jest człowiekiem, który napisał automat, który skanuje cały internet pod kątem jednej podatności, o której facet lub kobieta wyczytali i ten automat im się włamuje i po prostu byłem tu, Franek się tam wyświetla. A ja szukałem kontaktu z ludźmi, którzy albo na przykład zaprotestowali przeciwko podniesieniu stawek za ruch przez NASK, bo kiedyś NASK chciał kasować za każdy bajt przesłany przez internet. Albo szukałem ludzi, którzy pokazali, że pewna firma hostingowa po prostu wyszerowała dysk swoich klientów, te wszystkie strony klientów po prostu po NFS-ie i można było bez hasła wejść do każdego katalogu i podmienić każdą stronę internetową, a z tej firmy hostingowej korzystało na przykład jeden z największych polskich tygodników albo jeden z największych producentów prezerwatyw. I generalnie szukałem tego typu ludzi. No, ostatnio z takich włamań w Polsce zwróciło moją uwagę włamanie na stronę jednej ze szkół, bo ktoś miał coś do przekazania na temat osób związanych z tą szkołą. No, ale to przynajmniej jest jakiś komunikat, jest jakaś próba wyrażenia siebie, a nie po prostu próba zrobienia komuś na złość czy czyjejś kradzieży, bo akurat tego chronicznie nie znoszę i to nie są dla mnie ludzie, którzy z którymi mam ochotę mieć kontakt, ci, którzy kradną, więc jeżeli znajdę ludzi, za którymi stoi jakaś historia i niekoniecznie są z lat 90., tylko na przykład współcześnie, to ja bardzo chętnie z nim porozmawiam, bo dzisiaj też zresztą jest trochę z tymi hakerami inaczej, wtedy to były takie, no dzisiaj tego się nie nazwie zabawą, ale wtedy patrzyliśmy na to jako na zabawy, a dzisiaj to, co dla mnie jest najbardziej interesującego w świecie cyberbezpieczeństwa, możemy o tym jawnie poczytać i nikt niczyich praw nie narusza, bo może kto by na to wpadł, że na przykład procesor może być tak skonstruowany, że likuje przypadkiem jakieś dane i da się te dane jakoś w pamięci wygrzebać, sięgając do sąsiednich komórek. Rany, no to po prostu to jest coś niesamowitego. Albo nie wiem, 2 tygodnie temu czytałem o człowieku, który tak sobie pomyślał, kurczę, są te wszystkie systemy elektroniczne, no ale jak, nie wiem, promienie gamma na nie padną, to akurat się zawartość jednego bitu zmieni. Jeżeli się zawartość jednego bitu w adresie internetowym Microsoft.com zmieni, to będzie jakaś ograniczona pula innych adresów, które są wariacją na temat Microsoft.com, tylko ten jeden bit spowoduje, że jedna z literek się nie będzie zgadzać. No i zrobił kombinację tych wszystkich możliwych wariacji na temat Microsoftu, nie wszystkich to pewnie nie, ale dużej części, które mogły być zmienione przez taki pojedynczy tam cykl promieniowania kosmicznego, bo uznał, że Microsoft.com akurat jest domeną, do której się łączą miliardy komputerów każdego dnia na całym świecie. I zarejestrował te domeny i się okazało, że ma rację, tak? Promieniowanie kosmiczne, mamy co prawda te wszystkie rzeczy związane z korekcją błędów i tak dalej, ale tak co jakiś czas jakiś komputer głupieje i robi ten błąd taki, że się myli o jeden bit. I to jest po prostu coś niesamowitego. Najpierw na to wpaść, a potem przejść od hipotezy, zbadać to i się tym pochwalić. I to jest strasznie fajne. I to są ludzie, z którymi ja uwielbiam przebywać, bo oni są tak pozytywnie zakręceni, robią rzeczy, które no, z przyczyn finansowych niekoniecznie jakoś się odnoszą, oni to robią po godzinach, ale to jest, kurczę, takie fajne i takie budujące, że ciągle są ludzie, którzy tak jak, nie wiem, 40 lat temu kupowali sobie książkę, jak zbudować mikrokomputer i budowali, lutowali ten mikrokomputer od zera, to dzisiaj w ogóle ci sami ludzie, czy to kolejne pokolenie projektuje i lutuje ten komputer od zera, to oni sobie robią te takie rzeczy. Albo, nie wiem, ktoś postanowił zobaczyć, jak routery NC+ są zabezpieczone i po prostu zrobił to i opublikował wyniki badań, z których wynika, że one są w ogóle niezabezpieczone i ten stream, który powinien być watermarkowany, można go sobie wziąć niewatermarkowany i tak dalej. On po prostu to upublicznił w internecie, ponieważ NC+ nie było zainteresowane tematem, co też jest dla mnie zaskakujące.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy naszego imiennika. Łukaszu, ja tak słucham, jak milionem rzeczy się zajmujesz. Na pewno masz gdzieś pod biurkiem maszynę do naciągania doby, bo 24 godziny się tego nie da zmieścić. Kiedyś przyjdziemy, ją ukradniemy, więc jakby przyjmujemy, że będziesz ją dobrze chował, ale damy radę. Natomiast mam taki pomysł racjonalizatorski, że może zrobiłbyś podcast o właśnie tych polskich hakerach, nadawał go z samolotu, jednocześnie zrobił jakieś stowarzyszenie, które to będzie sponsorować i wtedy miałbyś, wiesz, trochę skompresował te swoje aktywności. Ale w nawiązaniu do tego mojego fantastycznego pomysłu, który sprzedaję zupełnie gratis, a masz jakieś hobby, o którym jeszcze nie mówiliśmy, a jest fajne?
No, jak już wspomniałeś o nadawaniu z samolotu, to jestem krótkofalowcem, ostatnio mniej aktywnym, więc wziąłem kiedyś radio na pokład samolotu, zresztą mam taki pomysł, żeby połączyć jedno z drugiej i zrobić warflying i zmapować sieci Wi-Fi z samolotu, a nie z... No akurat to jest dosyć proste i nie jest to jakiś szczególnie oryginalny pomysł, ale akurat mam samolot i mam miejsce do zamontowania tego typu anten, ale z takich hobby, no to może grzebanie po starych, znaczy ono jest jawne, no wszyscy wiedzą, że się zajmuję starym sprzętami, ale też nie tylko restaurowaniem, ale też próbuję coś budować. Nie zawsze wychodzi, znaczy zwykle nie wychodzi, więc mam dużo pięknych płytek, nad którymi siedzę z oscyloskopem i zastanawiam się, gdzie ja znowu się pomyliłem, ale to jest takie fajne, bo to nie wiem, widzę ile zawsze byłem fanem klocków Lego i niestety zabrali mnie synowie, ale też dostają nowe Lego i ja widzę, że dostają nowe Lego i sobie budują to przez parę godzin, ja za to zapłaciłem parę stów. A jak sobie kupuję części w Chinach, buduję ten swój projekt, on to co prawda też jest kompletnie niepraktyczny i do niczego niepotrzebny i prawdopodobnie nie zadziała, ale ja mam zabawy na miesiąc, a płacę za to mniej niż za zestaw Lego. Kupiłem sobie ostatnio drukarkę 3D, co prawda nie udało mi się jej skalibrować tak, żeby dobrze działała, bo to była niestety najtańsza, bo stwierdziłem, że chcę zobaczyć zasady, na której to działa, a nie chcę drukować, ale za to miałem tydzień zabawy w skręcanie i badanie, jak to działa, to jest fajne. I tak sobie przed naszą dzisiejszą rozmową zastanawiałem się w ogóle, jak to jest, że w Polsce jest tak mało rębaczy, hakerów, tinkerów i w ogóle, bo przecież my żyjemy w kraju, gdzie całe nasze pokolenie miało dostęp do młodego technika, kalejdoskopu techniki. Jeżeli ktoś miał rodziców, którzy nie wyrzucali gazetek, to ma horyzonty techniki jeszcze w swoich BBH. I to były rzeczy, na których się bajtka, potem PC kuriera, gdzie były kody źródłowe. I to były rzeczy, które nas wychowywały, żeby nie brać gotowca, tylko żeby zawsze próbować coś z tym zrobić. Ja się zastanawiam, dlaczego nas jest tak mało.
I wszyscy poszli do pracy. Właśnie. Rodziny założyli.
Profit. Profit.
Profit. Profit. Profit.
No i tak jak Adam wspomniał, no doba ma ograniczoną ilość godzin. No niestety jednak
ja dostałem
starość,
takie fajne te.
Starość, wiesz.
Dostałem takie fajne z kofeiną tabletki.
To się pod powiekę się wsadza, te tabletki, czy jak?
Nie, ale ostatnio już byłem, no trochę się zasiedziałem parę nocy niestety, a jeszcze młoda daje popalić, więc miałem takiego kola, ajsokowego zresztą, o 8.30 pewnego piątku, więc na tym kolu wziąłem sobie te dwie tabletki, po czym po kolu poszedłem spać, bo już się nie dało.
Łukasz, mamy w sobie, zostały nam jeszcze tylko dwa pytania na naszej liście, chyba że ty będziesz miał jakieś swoje jeszcze, także
no, chociaż no jak zasponsorujecie nagrody, godzinę, to ja mam jedno pytanie.
Minęliśmy godzinkę.
Podajemy.
No dobra. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na co dzień pracuję na Linuxie, od jakiegoś czasu jest to Ubuntu, przez wiele lat był to głównie Debian, przed Debianem było SUSE Linux, ponieważ nie miałem dostępu do internetu, a SUSE dawało w jednej paczce po prostu wszystko, co wtedy było na Linuxach w tamtych latach napisane. Zaczynałem pewnie jak większość ludzi w moim wieku od Slackwara. I drugim systemem operacyjnym, który był przez wiele lat moim głównym systemem, a teraz służy głównie do montażu multimediów, jest macOS. I to są dwa systemy, bez których się no, ciężko mi poruszać we współczesnym świecie. Linux do pracy i do przyjemności, macOS do przyjemności, czyli montażu audio.
To mi pozostało zadanie ostatniego bardzo miłego pytania, czy Atari, czy Commodore?
Czy namyśliłeś się już, Łukasz? Zastanów się poważnie.
A odepniecie mi tą obrożę kopiącą prądem?
Mam guzik.
Tak serio, to jak sobie ostatnio musiałem pokój zwolnić w związku z powiększeniem się rodziny, więc magazyn musiałem przenieść gdzie indziej, to policzyłem, to jednak Atari mam więcej. Czy to jest odpowiedź na to pytanie? Znaczy Commodore mam, bo no bo co to za kolekcja, w której nie ma Commodore? Atari mam dużą, bo to na się należy. Słuchajcie, Atari było w Terminatorze dwójce, no. I co? Atari Łukasz było w Blade Runnerze, taki wielki
słuchajcie,
napis.
To dobudowuj historię. Łukasz ma po prostu dużo Atarynek, bo się psuły często, poza tym, no, wiecie jak to działa.
Trzeba tak? czymś grzać,
żeby,
wiemy.
Żeby Atari dogoniło Commodore'a, to trzeba mieć co najmniej 5, także tak to wygląda.
No...
Pocieszaj się, Adam, pocieszaj. Dobra,
przepraszam bardzo. Łukasz. Mogę? Ostatnie. Bo ja mam Atari CDTV i tam nawet CD się nie da normalnie włożyć, tylko trzeba najpierw CD wyjąć z pudełka, włożyć do innego pudełka i dopiero wchodzi do CD. No kurczę, no kto to wymyślił? No proszę cię.
No, Tramiel. Łukaszu, to my słuchamy. Twoje pytanie dla naszych słuchaczy.
Mam pytanie, a co, powiedz może najpierw, jak mają odpowiedzieć na nie.
O, oni wszyscy wiedzą. Mają pisać na YouTubie i mają pisać odpowiedzi. Kto pierwszy, ten lepszy.
Dobrze, to skoro kto pierwszy, ten lepszy, to ja połączę cyberbezpieczeństwo z historią i z filmami. jak myślicie, co było takim bezpośrednim przyczynkiem do tego, że Stany Zjednoczone za czasów prezydenta Reagana zainteresowały się w ogóle kwestiami cyberbezpieczeństwa jako państwo? No, czy pytanie jest zrozumiałe?
Teraz Google się grzeje. Bardzo mi się podobają osoby, które już strzelają odpowiedzi. Oni jeszcze nie słyszeli pytania, bo mamy trochę opóźnienia, więc odpowiedzi brzmią na przykład 4 albo 1994.
Nie ma jeszcze odpowiedzi. To jest 42.
42, tak. 42 jeszcze nie było. Padają odpowiedzi. W ogóle widzisz, Łukasz? Patrzysz na czat?
Nie, ale bo pewnie bym musiał się wklikać na YouTube'a.
Nie, to powinien się.
A nie, tu trzeba klikać. Jest, tak, jest, tak, są tak. Prawidłowe odpowiedzi.
No to ty sprawdź, kto jest pierwszy, to przewijaj do góry w takim razie.
Właśnie. A gdzie tu jest pierwszy? Na górze czy na dole?
Od góry.
Na górze. Od góry.
9, od góry. 7, dobrze. Dlaczego ja? Seven Guard był super. O, super. Dobra, ale tu jest dużo ciekawych rzeczy.
To sobie potem poczytasz, sprawdź, kto pierwszy dobrze odpowiedział.
Tak, nie, muzyką się nie zajmuję. Ja tylko próbuję, ale wychodzi mi dłużej niż lutowaniem.
Łukasz.
Czy możemy go już usunąć z kanału?
Odpowiedź prawidłowa to jest oczywiście Wargames.
To jak kliknę, kto był pierwszy?
To ty klikaj, kto był pierwszy. Świetnie.
Michał 0803, gratulacje za najszybszy refleks i odpowiedź. Napisz na Adam Małpa Zaufana trzecia strona, a my już tam ogarniemy jakieś
prezenty. Mój mikrofon to jest Shure SM7B, ale wymaga przedwzmacniacza.
Tak, Łukasz teraz będzie szybko czytał. Musimy częściej mówić słuchaczom, że tam są te czaty.
Tak,
to my sobie już pójdziemy, a Łukasz z wami zostanie i dokończy ten stream, także...
Ciekawi mnie, żółta książka leży na żółtej książce.
Niebieska książka na żółtej
książce. Niebieska książka, to jest praktyczna inżynieria praktyczna, bardzo dobra książka, polecam.
Tak, to już ktoś zdiagnozował już to, ale
jedyna dobra polska książka na ten temat, moim zdaniem.
Łukasz, my cię już wyrzucamy.
Miałem koty.
Łukaszu, na YouTubie możesz odpowiedzieć na te pytania, na które nie zdążyłeś na kanale. Zapraszamy do tego serdecznie. Dziękujemy ci bardzo za poświęcony nam czas. Nie wiemy, jak teraz skompresujesz swoją pozostałą część doby, ale mamy nadzieję, że sobie poradzisz.
No dopiero się zaczyna.
Także dzięki. Fajnie
dzięki
było.
Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
I do zobaczenia przede wszystkim. Mam nadzieję, niedługo. Trzymaj się.
Cześć.
A my jeszcze na momencik wracamy, bo już dużo czasu minęło i odkrywamy naszego gościa za tydzień. Chciałem z rozpędu wpisać Ministerstwo Cyfryzacji, ale niestety umarło, więc Robert tym razem reprezentuje Kancelarię Premiera Rady Ministrów i zajmuje się między innymi cyberbezpieczeństwem i o tym na poziomie rządowym, na poziomie tego, co się w naszym kraju w tym obszarze dzieje i dlaczego tak, a nie inaczej, będziemy z Robertem rozmawiać. On nie boi się żadnych pytań, więc myślę, że sporo mu ich zadamy. W niedzielę o 21:00 za tydzień Robert Kośla będzie naszym gościem, także zapraszamy serdecznie. A wszystkie programy, linki i inne takie historie na live.zaufana3strona.pl. No dobrze, to tyle ogłoszeń duszpasterskich. Stefan jest, oczywiście, że jest.
Stefek.
Szykowałem go już w trakcie programu, bo sobie przypomniałem, że potem zawsze tak rozpaczliwie się po niego rzucam i rzuciłem się wcześniej.
Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za poświęcony czas. Niedługo mija nam już rok, odkąd jesteśmy z wami, ale do tego jeszcze dojdziemy. Miłego reszty weekendu, niedziela już kończy się i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.
Pa, pa.